odwagi, jam zwyciężył świat. Takie pocieszające, prawda? Że ktoś zwyciężył świat, to co gdzieś tam nas przygniata czasem. Świat rozumiany jako siedlisko zła i grzechu, tak? Że Jezus to zwyciężył. Bardzo pocieszające. I dobrze jest na początku tej konferencji przypomnieć sobie, co było przez ten czas rekolekcji. Myśmy tak w bardzo duchowo-eucharystyczny sposób te rekolekcje przeżywali. Eucharystyczny to znaczy przejścia z tego, co słabe, co nas przygniata, przejścia do tego, co nas uwalnia, dojścia do tego, co jest naszym wyzwoleniem ostatecznym. Tak bardzo eucharystycznie, bo tak właśnie każda msza święta wygląda. Dlaczego to się dokonuje? Dlaczego to się dokonało być może w Twoim życiu? I dlatego, że Bóg Cię kocha. I to jest prawda, którą warto sobie często uświadamiać. Niektórzy ją sobie nawet na lustrze w domu napisali, żeby patrząc na lustro, taki napis sobie ktoś zrobił. To jest twarz, którego kocha Pan Bóg. Więc dobrze jest to sobie czasami tak uświadamiać nawet przez taki obraz. A jak ktoś często w lustro patrzy, to tym bardziej. Bóg nas kocha i tak naprawdę miłość to nie jest jakieś uczucie, bo uczucia przychodzą do nas bezwiednie, bez naszej woli, tak? Uczucia to jest pewna reakcja naszego ducha na kogoś, na coś i to nie jest od nas zależne. To, że jak kogoś widzę na pierwszy rzut i mam ochotę go zdzielić, tak po prostu, no nie jest ode mnie zależne, tylko się mogę zapytać, dlaczego ja mam taką ochotę. Co jest we mnie niepoukładane, że mam ochotę tego człowieka po prostu zmiażdżyć. Albo w drugą stronę, tak? Już widzę jakąś wspaniałą dziewczynę i patrzę, mówię, wow, dlaczego mam takie uczucie? Ono jest bardzo dobre, ono jest bardzo szlachetne. Gorzej już potem, co się z tym robi, tak? No, ktoś do tego szlachetnie podejdzie i szlachetnie to wykończy, a ktoś to gdzieś tam po drodze, może w inną stronę to wszystko pójdzie. O tym chcę mówić, że uczucie jest od nas niezależne i miłość nie jest uczuciem, jak często myślimy. Bo uczuć czegoś niezależnego od nas na przykład nie można ślubować. Czym więc jest miłość? Miłość to jest bezinteresowna troska o dobro drugiego człowieka. To jest bezinteresowna troska o dobro drugiego człowieka. To jest właśnie miłość. Kiedy ja w swoim sercu mam ochotę zrobić wszystko, aby drugiej osobie było lepiej. Oczywiście nikt na tym nie traci. Ja mogę stracić tylko czas, pozornie stracić czas, wysiłek, czasem pieniądze, bo ta róża kosztuje, tak, zgięta na 4,5. To jest jakaś moja ofiara, miłość też jest ofiarą, ale to jest pewne pragnienie bezinteresowne. Ja nie mam z tego żadnego biznesu, że tak powiem, tak, bo językiem dzisiejszego świata. Ja to robię z czystej po prostu miłości, tak, jak to mówimy, czyli z czystego pragnienia dobra, żeby Tobie było lepiej. Jasne, że jak mówię, nikt nie może na tym cierpieć, tak? Zabiorę komuś, a dam komu innemu, no to ktoś będzie cierpiał. Musimy to zrobić bardzo, bardzo szlachetnie, jak nadmieniłem wcześniej. I takim wzorem miłości oczywiście jest Pan Jezus. To jest wzór wzorów i do Niego zawsze powinniśmy się odnosić. I zacząłem tę konferencję od mówienia, że eucharystycznie przeżyliśmy rekolekcję, więc kilka słów o Eucharystii, o mszy świętej, która jest centrum życia, która jest spotkaniem z żywym Bogiem. Na mszę świętą przychodzimy ze świata. Już nawet miejsce jest odmienne. Kościół, budynek jest poświęcony Panu Bogu. U nas jeszcze w budowie, więc zanim go poświęcimy, to musi być wykończony. Ale z reguły kościoły są poświęcone. To jest przestrzeń sakrum, przestrzeń święta, w której rządzi Pan Bóg. To jest Jego dom. I my przychodzimy ze świata, z tego profanum, z tego, co nas po prostu z życia świeckiego. I na dzień dobry, przy wchodzeniu do kościoła, żegnamy się wodą święconą. Wodą, która ma nas oczyścić w sposób symboliczny. Ona nie odpuszcza nam grzechów, tak? Tylko oczyści nas z jakichś naleciałości z tego świata. Przy wyjściu już się nie trzeba żegnać wodą święconą, bo przecież jesteśmy uświęceni Bożą obecnością, więc bez sensu jest tam pchać się jeszcze przez te tłumy do tej wody święconej. Nie zabraniam, ale nie widzę sensu. I wchodzimy w przestrzeń świętości, wchodzimy w ciszę, wchodzimy w miejsce, gdzie przebywa Pan Bóg, aby powierzyć Mu swoje sprawy. Aby powierzyć Mu swoje życie. I tam właśnie spotykamy żywego Boga. Spotykamy Go w kilku miejscach na mszy świętej. Przede wszystkim oczywiście na ołtarzu, a więc ciało i krew Jezusa. Spotykamy Pana Boga we wspólnocie wierzących, która się gromadzi, zgromadzona przez Ducha Świętego. Spotykamy Pana Boga w celebransie, konkretnie kapłan występuje w osobie Chrystusa, a więc też jest, tak, można powiedzieć, jest drugim Chrystusem w tym momencie. W tych miejscach spotykamy Pana Boga i jeszcze w Jego Słowie, w Słowie, które do nas wygłasza. Jeśli przychodzisz na mszę świętą z jakąś potrzebą, z czymś, tak, to też znajdziesz to na mszy świętej. Często mówi się, że ludzie przychodzą do kościoła przez małe K. Idziemy do kościoła, tak? Byłem dzisiaj w kościele, ale czy byłem dzisiaj we wspólnocie kościoła? Czy poczułem się jednym z nich? Czy przyszedłem do świątyni, czy przyszedłem na spotkanie z Bogiem? Tak? To jest subtelna, ale jednak znacząca różnica. A więc przychodzę do kościoła, czyli do wspólnoty. Po co? Po to, żeby posłuchać, co Bóg mówi. Z wiarą, że sprawy, które przynoszę, tego dnia Pan Bóg na te sprawy da mi odpowiedź. Jego słowo jest tak bogate, że gdybyśmy teraz tutaj odczytali jedno czytanie, to podejrzewam, że byłoby przynajmniej kilkanaście wersji rozumienia tego słowa, interpretacji. Nie chodzi o to, żeby teraz każdy wbrew myśli Kościoła mówił, tylko przeżywasz coś i Pan Bóg tobie odpowiada tym samym słowem. Ja czytam dokładnie to samo, a przeżywam co innego i zwrócę uwagę na coś innego. W Piśmie Świętym warto sobie zaznaczać pewne fragmenty kolorowo. Nie bójmy się, że Pismo Święte nam zostanie, powiedzmy, jakoś tam poniszczone, tak? Najpiękniejsze Pismo Święte jest Pismem Świętym używanym i że to widać, że jest używane, tak? Na kolędzie często przysiędzę, takie mam Pismo Święte, takie ładne, ilustrowane, bardzo piękne, ale jest w ogóle nieużywane, to bez sensu. Czytają, jak jeden mówi tutaj, Mirek, nasz organista, czyta, że aż się kurzy, nie? Więc to tak też można do Pisma Świętego podchodzić. Tak czy owak, szukamy Pana Boga w Jego Słowie. I trzeba wierzyć, że Kościół, co prawda te teksty są napisane w lekcjonarzach, one są co 3 lata odczytywane w niedzielę, co 2 lata w ciągu tygodnia, ale one są właśnie ten dzień i Twoje przeżywanie dokładnie w tym momencie się zbiegają. I Pan Bóg to przewidział. Jeżeli jesteś wrażliwy na Jego Słowo, to w tym dniu coś odkryjesz. Jakieś słowo, jakieś zdanie, czasem nawet wrażenie ze słuchania czy z czytania tego słowa Ciebie dotknie, tak? Dotknie Twojego serca. Tak jak na pierwszej konferencji mówiłem, jak są Państwo stomatolodzy, dzisiaj ładnie powiem, nie dentyści, więc jak dotykają, tak, tego nerwu, gdzieś tam, gdzie jest ta dziura w zębie, gdzieś to zaboli, tak? No to Jezus dotyka Twojego serca tak samo. Słyszysz Jego słowo, słyszysz, tak, gdzieś tam już powoli lądujemy, tak, głową w dół, nagle coś przemówiło, tak? Coś, o, to jest do mnie, jestem u siebie. A więc w Jego Słowie. Warto jest więc z czymś przychodzić na Eucharystię. Jaka jest istota mszy świętej, żebyśmy poczuli się faktycznie u siebie? Najważniejszym momentem jest ofiarowanie. Znaczy cała liturgia eucharystyczna oczywiście, ale moment ofiarowania jest może nie najważniejszy, ale szczególny. Dlatego, że to jest ten moment, kiedy ksiądz otrzymuje na ołtarz dary ofiarne, czasami w pięknej procesji przyniesione. I kiedy unosi w górę i prosi, aby Pan Bóg przyjął ten chleb, aby stał się dla nas chlebem życia, kiedy prosi, aby przyjął to wino, które ma się stać dla nas napojem duchowym, to tak naprawdę, kochani, to są wasze ofiary duchowe, bo wasze życie, wasze ofiary, to co przeżywacie, ono powinno duchowo zmieścić się w tym naczyniu z chlebem, w tej patenie. Duchowo powinno się zmieścić w kielichu. Chleb i wino to jest to, co jest ludzkie. Chleb i wino to jest to, co mamy na co dzień, tak? Chleb bardziej, powiedzmy, tak? Mamy to na co dzień. I w momencie, kiedy przynosimy to na mszę świętą i w tym chlebie, w tej codzienności, tak? W tym symbolu naszej codzienności umieszczamy swoje sprawy i Pan Bóg ma ich wysłuchać, to zrobi to tylko pod jednym warunkiem, że te sprawy staną się Jego Synem. Bo Pan Bóg przyjął jedną ofiarę, przyjął ofiarę swojego Syna. Więc jeżeli Twoje ofiary duchowe, tak? Twoje życie, Twoja rodzina, Twój zawód, czymkolwiek żyjesz, jeżeli to włożysz Panu Jezusowi do pateny, tak jak to się ładnie mówi, na ołtarz położysz, to za chwilę stanie się Nim. I Jezus weźmie na siebie, w siebie dosłownie, weźmie Twoje sprawy. I przez moc Jego ofiary Twoje sprawy zostaną przyjęte i Pan Bóg ich wysłucha. Taka jest Eucharystia. Więc przychodząc do Kościoła ze świata, z jakimś, powiedzmy, smutkiem, przygnębieniem być może, wyznajmy swoje grzechy, że nie jesteśmy godni spotkania z Bogiem, tak? Słuchamy, co Bóg ma nam do powiedzenia i wtedy, pouczeni Jego Słowem, wszystkie te sprawy kładziemy na ołtarzu. I one mocą sakramentu kapłaństwa, mocą sakramentu Eucharystii stają się żywym Chrystusem. I wtedy możemy te sprawy przyjąć w Komunii Świętej. a więc połączone już z Bogiem i otrzymujemy je tak jakby z powrotem przemienione. To jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby to zrozumieć. Dajemy swoje sprawy Panu Bogu, takie nasze, marne, słabe i dostajemy z powrotem ubogacone o Niego, czyli nawet procentowo tego nie określę. Po prostu nasze sprawy stają się Nim i możemy je przyjąć w Komunii Świętej, wiedząc, że już nie są tylko naszymi sprawami, że poleciliśmy je Chrystusowi. I wychodzimy z doświadczeniem tej radości, że Bóg jest z nami, pobłogosławieni, ze słowem idźcie w pokoju Chrystusa, znaczy idźcie, jesteście posłani, doświadczyliście obecności Bożej, to teraz idźcie się nią dzielić, że Pan Bóg jest, idźcie do świata, bądźcie jak promienie, tak? Bądźcie jak światło, bądźcie jak ci, którzy o Bogu świadczą. Taka jest teologia Eucharystii. A więc przychodząc smutni, wychodzimy radośni. Jeżeli nawet przejawy radości w postaci euforii, skakania nie są w naszym życiu, to jednak radość wewnętrzna, przynajmniej taki pokój Boży, że nad tym, co przeżywam, bo jedna msza tak po prostu wszystkiego pewnie nie załatwi, ale nad tym, co przeżywam, jest Boża opieka, jest Boża miłość, jest Boże prowadzenie. I to bardzo uspokaja, bardzo uspokaja. My na tych rekolekcjach właśnie tak eucharystycznie, mam taką głęboką nadzieję i przekonanie i wiedzę o niektórych z Was, że takie przeżyliście, że przychodząc z czymś, to Pan Bóg to coś wziął na siebie i oddał Tobie już ze sobą razem, a więc z kimś, kto kocha, kto nieustannie się troszczy. Ta nasza przemiana serca jest bardzo pięknie opisana w księdze Ezechiela. Chciałbym ten fragment przytoczyć i pokrótce, tak w kilku słowach, każdy z tych wersetów wytłumaczyć, ale zobaczcie, bo to pisze prorok, tak, o narodzie izraelskim, ale patrzmy, zamiast narod izraelski, myślmy sobie moje serce, ja sam. Bóg mówi, a to jest jakby ktoś szukał, to jest proroka Ezechiela, 36 rozdział, werset 24. Bóg mówi, zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża i pomnożę je i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę. Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól, byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Nie z waszego powodu ja to uczynię, wyrocznia Pana Boga. Zapamiętajcie to sobie dobrze. Wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg. W dniu, w którym was oczyszczę ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, a spustoszony kraj znowu będzie uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego przechodnia. I będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, jak raj, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i zaludnione. A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem i to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam. Tak mówi Pan Bóg. I do tego jeszcze to uczynię. Dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak trzodę ludzką, jak poświęcone owce, jak owce Jerozolimy. Za jej świetnych dni tak miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej, aby poznano, że ja jestem Pan. Taki fragment. Co w nim możemy odczytać? Jak możemy to zinterpretować? Pełni radości w to, że spotkaliśmy Pana Boga. Przede wszystkim bardzo pocieszające jest to, że to Pan Bóg działa. Że to On mówi, ja was zabiorę. Nikt inny was nie zabierze od waszych nieprawości. Ja was zbiorę ze wszystkich krajów. Przyjdziecie do mnie i ja wam dam moje dary. Ja sam to uczynię. Ja Pan Bóg. To jest pierwsze pocieszające, że my tak naprawdę tylko musimy wystawić ręce. Tak? Małe dziecko, które chce, opa. Wystawię ręce i czeka. Tak? Weź mnie teraz na opa, nie? A jak nie, to za spódnicę mamy ciągnie, tak? Weź mnie na opa. Tylko tyle. To jest całe nasze. W zasadzie nic innego zrobić nawet nie możemy. Pan Bóg nas zbierze i zgromadzi we wspólnotę. I w tej wspólnocie będzie nam pokazywał siebie. Tak jak kiedyś wybrał naród Izraela spośród wielu innych narodów i na jego losach pokazywał, że jest, jeśli się go słuchali, to byli szczęśliwi, byli mocni, byli silni, nawet militarnie. Jeśli się przestawali Boga słuchać, oddawali cześć innym, obcym bożkom, to Pan Bóg mówi, dobra, chcecie po swojemu, proszę bardzo, to zobaczcie, jak to wam wyjdzie. Rób ta, co chce, ta, tylko się potem nie dziwta. Nie? Tak to mniej więcej Pan Bóg powiedział po naszemu. Nie? Więc ludzie robili, co chcieli, no i działy się też rzeczy, których nie chcieli. Potem wracali i tak w kółko, i tak na okrągło. A więc Pan Bóg nas zgromadzi i zbierze. Pokropi nas wodą. Pokropi nas wodą i staniemy się czyści. Woda czysta to jest woda, którą się chce pić. Tam w Palestynie, bo to przecież powstawały tam te teksty, woda była jak woda cenna, tak? I nie każdą wodę można tam pić. Tam jest dużo słonej wody, dużo też brudnej. Trzeba więc wodę, którą jest woda czysta. O tą trzeba się starać. Dalej, po co nam to Bóg uczyni? Aby przestrzegać nakazów i prawa. Jakie jest prawo? 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych, nie wiem, nie czynić 7 grzechów głównych, nie robić grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, wszelkie inne prawa, przykazania. Żydzi mieli ich 613. Przykazanie pierwsze, podstawowe. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. A więc Pan Bóg nam daje wiele. Po co? Po to, żebyśmy, jak to dzisiaj było nam przy, objawiali Jego, abyśmy się ubrali w Niego, abyśmy swoim życiem pokazywali, że On jest. Po to, żeby to prawo Boże, prawo miłości zagościło. Uwolni nas Bóg od naszej nieczystości, od tego, co tę miłość hamuje. I wczoraj też na mszy świętej wiele takich uwolnień było. Uwolni nas Bóg, aby i da nam urodzaj, da nam pożywienie, abyśmy nie musieli się już o nie zbytnio starać, abyśmy mogli odkryć w Nim to źródło życia, a pożywienie przecież to też jest życie. Pożywienie, żywość, życie. To słowo jest tam zawarte. Wspomnimy wtedy na swoje grzechy i nabierzemy do nich obrzydliwości. Człowiek z przemienionym sercem, człowiek, któremu Bóg zabrał serce z kamienia, a dał serce z ciała, żywe, to człowiek, który nienawidzi swojego grzechu, czuje do niego odrazę, ma ochotę po prostu zwymiotować swój grzech, przepraszam, i ma ochotę już do niego nigdy więcej nie wracać. Taki jest człowiek przemieniony. On widzi, jak ja byłem głupi, co ja złego robiłem, jak ja nie widziałem pewnych prostych rzeczy. Dzięki Ci, Panie, że mi to pokazałeś. I teraz wiem, jak iść. Wiem, co robić. Będzie mi trudno, Boże, więc mi pomagaj. Ale chcę iść w tą dobrą stronę. I nabierzemy właśnie obrzydzenia do swoich złych uczynków. I Bóg, co ciekawe, mówi, że nie z waszego powodu to czynię. Nie dlatego, że wy nawet o to prosicie, tak? Nie wasze starania, nie wasze ofiary, nie wasze dziesiątki różańców, nie wasze... To nie jest powód. Wy mnie nie zmusicie do tego, mówi Pan Bóg. Ja to chcę zrobić, bo ja was kocham. Bo ja was przeznaczyłem od stworzenia, żebyście byli piękni, wspaniali, czyści. I ja tego dokonam, tak? Ja nie mam innego planu, mówi Pan Bóg. Ja ten plan zrealizuję. I nie dlatego, że wy prosicie, ale dlatego, że ja tak sobie zażyczyłem. On jest pierwszym chcącym i On jest pierwszym działającym. Poznacie wtedy, że ja jestem Pan. Że ja jestem Pan. Pan to nie jest taki Pan Iksiński, tak? Pan Wilczyński, Pan Kowalski, Pan Przyborek, tylko to jest Pan. On panuje, On rządzi. Taka jest istota. To jest ktoś, kto, tego słowa, to jest ktoś, kto ma władzę. Poznacie, że ja jestem Panem nad wami, a wy będziecie moim ludem. Będziecie mi oddawać cześć, a ja wam będę błogosławił. Tak sobie wymyśliłem świat i do tego was przeznaczyłem, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zobaczcie, jaka totalna odnowa, jaka absolutna zmiana sposobu myślenia, sposobu działania. To jest nawrócenie, to jest coś, co nas po prostu od środka rozsadza. Ta Boża dobroć, Boża miłość, to doświadczenie Bożego Królestwa, które także w tych dniach miało miejsce, to nas po prostu od środka rozsadza, żebyśmy to nieustannie zgłębiali. Jezus Chrystus to wszystko uczynił, to co zapowiedział prorok Ezechiel. Uczynił to przez to, że przyszedł na świat i że dał nam nadzieję. Przez to, że odważył się i ani przez sekundę nie zawahał być miłością i tej miłości nawet w momencie przybijania do krzyża nie odmawiał nikomu, nawet swoim oprawcom. I w ten sposób udowodnił, że w każdej sytuacji możesz kochać. Jeżeli będziesz miał serce podobne, jeżeli ubierzesz się w Chrystusa, to będziesz kochał w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej, nawet na większym opuszczeniu, tak jak Chrystus przed swoją śmiercią był opuszczony, ty też będziesz w stanie kochać. To jest bardzo ważne. Jezus tego dokonał i wreszcie pokonał wszystko, co słabe. Pokonał twój grzech. Więc nie wolno ci, chrześcijaninie, żyć w przygnębieniu. Bo albo Jezus pokonał wszystko, albo coś jest nie tak. Tak? Albo On oddał swoje życie za nasze grzechy i nie zrobił wzięcia w nawias i wypisał twoich grzechów poza tymi. On oddał życie i pokonał każdy grzech. Każdy. I to też daje taki pokój w sercu, że cokolwiek bym złego nie zrobił, oczywiście nie chcę tego zrobić, ale jeżeli się zdarzy, to Bóg i tak to wszystko pokonał. I tak to wszystko zwyciężył, więc do Niego mamy się uciekać. I kiedy z ciebie Bóg uczynił i czyni nieustannie nowego człowieka na swoje podobieństwo, na swój obraz, według swojej sprawiedliwości, według świętości, którą On zamierzył i On jej pilnuje i On o nią się ubiega i o nią się stara w twoim życiu, kiedy stworzy z ciebie nowego człowieka, to stworzy z nas nową kulturę ludzi. Nową kulturę. Zobaczcie, gdyby świat zamknąć w ramach tej szkoły, zobaczcie, ile miłości było w tych dniach. Nie było kradzieży, nie było zabójstwa, przynajmniej co tym nie wiem. Nie było złości, była miłość, było wzajemne zrozumienie, było słuchanie, było dzielenie się, było mówienie, było błogosławieństwo, była modlitwa. Tutaj było Królestwo Boże. Tutaj się działo pośród nas. I Jezusowe słowa Królestwo Boże pośród was jest, są w tym miejscu, w tym czasie bardzo aktualne. I tworzyliśmy nową kulturę. Gdyby świat zamknąć do tych ram i byśmy całe swoje życie tu mieli przeżyć, byśmy tworzyli nową kulturę ludzi. I dlaczego tak nie może być na zewnątrz? Dlaczego nie może być tak w naszych parafiach, w naszej pracy, w naszych domach? Dlaczego wszyscy nie mogą tworzyć dobrej, nowej kultury, kultury miłości? Mogą, tylko mają wolną wolę albo nie wiedzą. I potrzebują, abyś ty świadczył, abyś teraz poczuł się apostołem, abyś nie zatracił tego, co tutaj doświadczyłeś i szedł w miejsce swojej pracy, tam, gdzie ci się wydaje, że nic się nie da już zrobić dobrego i to dobro zrobił. Bo ty doświadczyłeś czegoś też niemożliwego. I idziesz, tworząc nową kulturę. Idziesz do świata, który to świat odrzucił Chrystusa. Pan Jezus mówił, jeżeli was będą prześladować, to wiedzcie, że mnie najpierw prześladowali. A więc nie bój się, że zostaniesz odrzucony, bo tak prawdopodobnie będzie. Odrzuci cię świat i będzie się z ciebie śmiał, z twoich poglądów, z twojego starania, z tego, żeby żyć właśnie według przemienionego serca, już nie z kamienia, z ciała, bo odrzuca świat, odrzuca to, co do niego nie należy. I to może być... Głośnik. I to może być dla nas bardzo pocieszające i powinno być. I to są te słowa z ośmiu błogosławieństw. Cieszcie się i radujcie, że was prześladują, bo jesteście podobni do mnie. A więc możemy taką sobie nagrodę małą dać, tak, Panie Jezu? Skoro jestem odrzucany, to jestem do ciebie podobny. To nie znaczy, że więcej nic nie mogę już zrobić, nie? Mogę być jeszcze bardziej podobny. Ale to też jest taki znak. Jestem kuszony, jestem wyśmiewany, bo jestem podobny do Jezusa. Bo gdybym był podobny do tego świata, to by świat mi klaskał. By powiedział, jesteś nasz, chodź. Ale my ciebie nie chcemy. My się śmiejemy z ciebie, bo ty nie jesteś nasz. I chwała Bogu, że nie jestem wasz, bo jestem Boży. Jestem więc człowiekiem, który jest przemienionym sercem i ma być człowiekiem, który buduje nową kulturę, przemienioną kulturę ludzi. Tak więc niech się dzieje na co dzień. I starajcie się te doświadczenia, które tutaj macie, zapisane na pewno w swoich sercach, może jeszcze na celulozie czy innych nośnikach, gdzieś tam w swoim sercu nosić i starać się żywo do nich wracać. I każda Eucharystia następna, każda modlitwa, nawet ta modlitwa, która gdzieś tam może jest jakimś wstydem związana, każda modlitwa ma o tym przypominać. Duch Święty zstąpił na ciebie. Ten duch, o którym mówił Bóg u proroka Ezechiela, że tym duchem odnowi ciebie, da ci nowego ducha, w twoje życie tchnie. On był tutaj. I ten duch posłał apostołów z Jerozolimy, po całej Judei, do Samarii i po krańce świata. I tu są krańce świata. Tutaj jest Reda, tutaj jest Gdynia, tutaj jest Gdańsk, Sopot, Tutaj jest kulbudy, tu są, tak? Tutaj są, jest Wejherowo, Pcim Górny, nie wiem, jeszcze inne miejscowości, tak? Dolny też, bo są takie miejscowości, ale nie o tym chciałem mówić. Więc to są krańce świata, tam gdzie ty żyjesz. Tam cię Pan posyła, abyś tam zaprowadzał pokój Chrystusowy. Miłość Boża jest rozlana przez Ducha w sercach waszych, mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Miłość Boża jest rozlana przez Ducha w sercach waszych. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że dałeś nam poznać swoje królestwo. Dziękujemy, że przyszedłeś do nas w swoim słowie. W ogóle dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś. A Twoje przyjście nie byłoby możliwe bez Maryi, bez tej, która w sposób doskonały przyjęła Boże Słowo, nie rozumiejąc Go do końca, nie wiedząc wszystkiego o Nim, ale przyjęła je w siebie dosłownie. Boże Słowo, Słowo wcielone, przyjęła w siebie. I ona nas uczy. Ona przynosi na świat to Słowo. Ona Go oczekuje, trwa w Adwencie. Ona pielęgnuje to Słowo. Ona je przytula. Ona je zanosi do świata i wychowuje i wreszcie temu światu powierza, aby świat to z tym Słowem wzgardził, aby zniszczył je, ale aby ono przeżyło. Niebo i ziemia przeminą, ale moje Słowo nie przeminie, mówi Pan Bóg. I tak jak Maryja, tak i my powinniśmy się wzorować. My na Maryi powinniśmy się wzorować. Ona z wysokości krzyża została nam dana jako Matka, która będzie się troszczyć o nas, która będzie nas wspierać. Będzie z nami, tak jak była z apostołami w Wieczerniku, podczas zesłania Ducha Świętego. Będzie Maryja w Twoim życiu, wtedy, kiedy będziesz jej wzywał. I ona jako pierwsza spośród świętych, jako pierwsza spośród ludzi, jest też dowodem na to, że można znaleźć się w niebie z duszą i ciałem. Że to, co tutaj się dzieje, to wszystko ma sens. Bo Ty, Panie Jezu, jesteś Bogiem człowiekiem, więc to może troszkę inaczej jak u nas, ale Ty, Maryjo, już jesteś człowiekiem. I skoro Ty tego dokonałaś, to znaczy, że i my mamy szansę, wierząc w Pana Boga bardzo mocno i starając się być do Niego podobni, do Jego Syna w Duchu Świętym, mamy szansę to wszystko dokonać. Takie więc słowa nadziei, kochani, aby żyć na ziemi, ale z zasadami Królestwa Bożego i nie zrażać się, że będą odrzucane. Ona to potrafiła i dzięki niej, dzięki Maryi, my też tak będziemy. Królestwo Boże nie jest z tego świata i co z tego? My też nie jesteśmy. Amen.